Dzień dobry, przy mikrofonie Małgorzata Iwanicka. Serdecznie witam w tą białą niedzielę. Trwają ferie, macie więcej wolnego czasu, dlatego szczególnie zachęcam Was do sięgnięcia po książki. W tej zamkolanii będzie coś dla miłośników historii miłosnych dla nastolatków. Spotkanie z babcochą to historia opisana przez Justynę Bednarek. Mam też książkę o warszawskich muzeach. Pojawi się powieść fantazy, dystopijna oraz historia nastolatki, która straciła mamę. Zapraszam do godziny 12:00 Małgorzata Iwanicka.
Książki to nasi najlepsi przyjaciele. Nie zdradzą, nie wyśmieją, a nauczą wiele. Książki to przygody, podróże i obrazy. Ten, kto czyta książki, ten żyje dwa razy. Posłuchaj, koleżanko, kolego, posłuchaj. Czytanie jest dla głowy, posłuchaj, koleżanko, kolego, posłuchaj. Czytanie jest dla głowy, dla brzucha. La, la, la. Świat się niezwykły przed tobą otwiera, spisany, schowany w magicznych literach. Książki potrafią rozśmieszyć i wzruszyć, gdy dom jest bez książek, człowiek jest bez duszy. Posłuchaj, koleżanko, kolego, posłuchaj, czytanie jest dla głowy. Posłuchaj, koleżanko, kolego, posłuchaj, czytanie jest dla głowy.
Przeczytała dla Was romans dla nastolatków serii Royal Teen, Następca Tronu. To książka wydana przez wydawnictwo Jaguar. Dla kogo to książka? Na początku zapytam Ciebie o to, Olu.
Myślę, że to książka dla osób, które lubią czytać bardziej powieści o miłości.
To jest miłość
taka nastoletnia.
Czy Ty jesteś fanką takich książek?
Nie, ale lubię czytać wszystko, co mi się nawinie.
Zdradźmy odrobinę fabuły tym, którzy lubią takie książki. Głównym bohaterem jest?
Jest dziewczyna, która skrywa pewien sekret. Nie chcę za bardzo zdradzać fabuły, ani spoilerować, ale jeśli ludzie dowiedzą się o tym sekrecie, boi się, że no wszystko jej się posypie. Dlatego właśnie musiała się przeprowadzić.
Sekret jest ważny, może wpłynąć na jej życie, ale gdzie ta miłość?
Właśnie chodzi o to, że zakochuje się w następcy tronu.
I to jest problem, bo ona jest zwykłą dziewczyną?
Tak, jednak chodzą do tej samej klasy w szkole, więc to nie ma takiego dużego znaczenia. Bardziej znaczenie ma to, że ta rodzina królewska jest obserwowana ze wszystkich stron. I dlatego nic nie może wpłynąć na jej reputację.
Główna bohaterka, które imię to?
Lena.
Ma jakąś tajemnicę, która właśnie mogłaby spowodować, że rodzina królewska byłaby niezadowolona, że to ona mogłaby się stać wybranką księcia?
Właśnie o to chodzi.
I tu jest cały sekret, ale ja rozumiem, że książę zwraca na nią uwagę.
Tak, właśnie to on pierwszy do niej podchodzi, bo ona tak jak sama o sobie mówi, woli pozostać obserwatorką.
Co jeszcze może być problemem w tej nastoletniej miłości, albo kto?
Problemem może być siostra księcia, która bardzo dba o reputację rodziny królewskiej i podejrzewa Lena o jej sekret. Niestety później go odkrywa.
No i na pewno dużo się dzieje, ale my wam tego już nie opowiemy. Następca tronu, pierwsza część serii Royal Teen, wydana przez wydawnictwo Jaguar, może dotrzeć do waszych rąk. Napiszcie, jak nazywała się główna bohaterka tej książki, a odpowiedzi wyślijcie na maila zamkolandia@radio.rzeszow.pl lub na Messengera Zamkolandii.
Pojechał Michał pod Częstochowę, tam kupił buty siedmiomilowe, co stąpnie nogą 7 mil trzaśnie, bo Michał takie buty miał właśnie. Szedł pełen dumy, szedł pełen buty, w 7-milowe buty o buty. W 15 minut był już w Warszawie, tutaj powiada dłużej zabawie. Żona spojrzała i zapłakała, już nie dopędzę mego Michała. Żona spojrzała i zapłakała, już nie dopędzę mego Michała. Dzieci go ciągle tramwajem gonią, a on już w Kutnie, a on już w Łoniu. Wybrał się Michał z żoną do kina, lecz zawędrował do Radzymina. Chciał starszą córkę odwiedzić w mieście, adres wiadomo, Złota 30. Poszedł piechotą, bo było blisko, trafił na Złotą, ale w Grodzisku. Się umówił z teściem na rynku, zanim się spostrzegł, był w Ciechocinku. Pobiegł z powrotem, myśląc, że zdąży, i wnet się znalazł na rynku w Łomży. Chciał do Warszawy powrócić wreszcie, ale co chwila był w innym mieście. W Kielcach, w Kaliszu, w Płocku, w Szczecinie, i w Skierniewicach, i w Koszalinie. Nie mógł utrafić, więc pod Obocznem jęknął żałośnie, tutaj odpocznę. Usiadł i spojrzał ogromnie struty na swoje 7-milowe buty. Wziął je ze złością, do wody wrzucił i na bosaka do domu wrócił. Wziął je ze złością, do wody wrzucił i na bosaka do domu wrócił.
Alex Aster, wydawnictwo Jaguar i książka pod tytułem Light Lark. Przeczytała ją dla was Ola. To już książka fantastyczna.
Tak, czyli taka, którą lubię najbardziej.
Jeżeli chodzi o opisy na okładkach, to na przykład hasło pełna tajemnic i urzekającej magii. Czy ciebie ta książka urzekła?
Tak, zdecydowanie. Również mnie wciągnęła i nie mogłam nadążać z przewracaniem kartek.
Tyle się działo, czy tak było ciekawie opisane?
Było bardzo ciekawe.
Teraz opowiemy, kto jest głównym bohaterem i o co w książce chodzi.
Główna bohaterka to Isla, która jest władczynią jednego z państw, które w wielkiej kompetycji muszą walczyć o przetrwanie swoich królestw. Odbywa się ono co 100 lat i w wyniku różnych zadań zlecanych przez tych władców decydują oni, które królestwo musi zostać zniszczone. Przeszkadzają im również klątwy rzucone na tych mieszkańców i Isla jest jedną z dzikich, którzy niestety, pomimo że mogą władać naturą, to została rzucona na nich klątwa, przez którą muszą zabić tych, których kochają i żywią się sercami.
To stąd to serce na okładce i dosyć brutalna sytuacja, jaka się pojawiła.
Każda z tych klątw jest brutalna.
Czy Isli mimo to udaje się wywalczyć, by jej królestwo nie zginęło?
Tak, ale czekają wiele przeszkód i trudności. Przy okazji odkrywa tajemnice o sobie. i to, że ci, którym ufała najbardziej, niestety ją zdradzą.
Z kim musi Islam między innymi walczyć o to, żeby jej królestwo przetrwało?
Oczywiście każdy z władców jest dla siebie wrogiem, jednak jeśli nie brakuje także przyjaciół i sojuszy. Ale w późniejszym momencie jednak okaże się, że nie wszystkim można ufać. Kleo, to jest władczyni księżycowych, od początku staje się wredna dla Isli. Bardzo broni swojego królestwa i od początku wzięła się, że tak powiem, na Isla.
To nie jedyny wróg, z którym walczy Isla.
Nie, ponieważ dzikich mieszkańcy tej krainy uważają za podstępnych i niewartych zaufania.
Królestwo, które walczy Isla, to?
To Królestwo Dzikich.
Ona jest jej przywódczynią?
Tak, została na nią wybrana.
Jak już mówimy o tym, z kim musiała walczyć Isla, to na końcu będzie dość duże zaskoczenie dla czytelników, bo się okazuje, że nie wszyscy, którzy na początku jej sprzyjali, są do końca z nią.
Tak, a ci, których uważała do tej pory za swoich wrogów i że ją zdradzili, okażą się jej przyjaciółmi.
To jeszcze wyjaśnimy na koniec, czym jest słowo tytułowe książki, czyli Lightlark.
Lightlark to jest zbiór wysp, czyli przedstawiających królestwa.
Jeżeli chodzi o książki fantastyczne, to tą jakbyś określiła, ile punktów byś jej dała, jeżeli chodzi o ocenę?
Bardzo mi się podobała i bardzo mnie zaciekawiła oraz wciągnęła. Przeczytałam ją dosłownie w jeden wieczór.
Książka wcale nie jest cienka.
Wcale.
Komu tę książkę byś polecała? Komu ona się spodoba?
Na pewno spodoba się ona fanom fantastyki, wciągającej fabuły i pojawi się też tam romans.
Ale trochę inny niż w serii Royal Teen.
Zupełnie inny.
Jeżeli chcielibyście otrzymać książkę Light Lark, wydaną przez wydawnictwo Jaguar, a napisaną przez Alex Aster, to napiszcie, jak nazywało się królestwo, którym władała Isla. Prawidłowe odpowiedzi wyślijcie na maila zamkolandia@radio.rzeszow.pl lub na Messengera Zamkolandii.
Potrafi, na każde pytanie odpowie. Wystarczy wziąć je do ręki i wszystko będzie różowe. Wystarczy wziąć je do ręki, usypać ziarnko fantazji i już za chwilę można dolecieć aż do gwiazdy. Bo
Kathleen Glasgow, How to Make Friends with the Dark. Książkę wydało wydawnictwo Jaguar. Przeczytała ją dla Was Karolina. To specyficzna książka.
No to mamy tutaj młodą dziewczynę, nastolatkę, która traci mamę w wypadku. No i też trzeba dodać, że no ich sytuacja finansowa nie jest zbyt dobra. No i ona pokazuje jakby swoje życie i po tym wypadku, i przed tym wypadkiem. I co jakby, jak się ono zmienia diametralnie.
Wiem, że Tobie tę książkę było dosyć trudno przeczytać.
Tak, było mi trudno, ponieważ po pierwsze i jakby taki styl pisania mi trochę nie podpasował. Główna bohaterka bardzo mnie zirytowała w niektórych momentach, przyznam się. No nie wiem, coś po prostu mi nie przypadło po prostu w tej książce.
Komu ta książka mogłaby się spodobać, bo to na pewno książka dla nastolatków już, dla osób, które przeszły taką historię, czy też dla osób, które może będą miały inne nastawienie do bohaterki.
Tak, to na pewno, bo też trzeba polubić tą bohaterkę, to na pewno. Po drugie, wydaje mi się też, że jest to książka dla osób, które też właśnie zmierzyły się z takim czymś, lepiej je odbiorą, lepiej zrozumieją, może im pomoże. Szanuję tę książkę też za to, że dotyczy ona problemów nastolatków. Nie ma dużo książek, które stricte właśnie chcą pokazać te problemy i ukazują je w książkach, a ta książka właśnie typowo skupia się na tym, że nie wolno bagatelizować problemów właśnie tych nastolatków.
No i tutaj bardzo ciężki problem, How to Make Friends with the Dark, Kathleen Glasgow dla osób, przypomnijmy jeszcze raz, bohaterka, nastoletnia Tiger, no traci mamę.
To jest wypadek.
Drugą ważną postacią oprócz Tiger w tej książce jest
jej przyjaciółka Cake, która no naprawdę bardzo jej pomaga i tutaj trzeba zaznaczyć, że jest bardzo taką osobą optymistyczną, taką nosi w jej życie dużo radości i jest to osoba, która rozumie właśnie naszą główną bohaterkę i właśnie główna bohaterka nie boi się jakby powiedzieć niektórych rzeczy, bo wie, że przeciwko ją zrozumie. Dlatego bardzo by się spodobała jakby ten wątek tej przyjaźni ich.
Zamkolandia! Dodam, że jest wielu czytelników, którzy zachwycili się tą powieścią i przeżyli sporo wzruszeń. Jeżeli chcecie sami się przekonać, jakie wrażenia będziecie mieć po przeczytaniu książki How to Make Friends with the Dark, którą napisała Kathleen Glasgow, a wydało wydawnictwo Jaguar, to napiszcie, jak miała na imię główna bohaterka i jej najlepsza przyjaciółka. Odpowiedzi wyślijcie na maila zamkolandia@radio.rzeszow.pl lub na Messengera Zamkolandii, wpisując wiek i imię.
Thank you. jest od wieków przebojowe. Komiksy, komiksy, magiczne obrazki, pogonie i walki, pułapki, zasadzki, podróże przez burze, kowbojskie, wow, wow. Komiksy,
to jest to.
Mamy zupełnie temat. Mroczne umysły. Aleksandra Bracken, to trylogia. To już jest fantastyka?
To jest w ogóle gatunek, który jest połączeniem takiego, wydaje mi się, fantastyki i science fiction, nie do końca. To jest takie trochę postapokaliptyczne, można powiedzieć, bo jest to dystopia. Ja pierwszy raz mam w ogóle do czynienia z takim gatunkiem książki, ale muszę powiedzieć, że bardzo mi przypadł do gustu i bardzo mi się podoba.
Jaka jest fabuła książki?
Jest pewna zaraza w kraju i chorują na nią tylko nastolatki i dzieci. Jak już połowa właśnie tych ludzi, tych dzieci wginie, zostają tylko ci najniebezpieczniejsi i uważani przez rząd jako po prostu taka broń i takie po prostu niebezpieczeństwo. Dlatego umieszczają ich w różnych obozach rehabilitacyjnych, które mają pseudoim pomóc, no ale niestety nie pomagają i tam się dzieją pewne rzeczy, których już nie będę zdradzać.
Główni bohaterowie?
To nasza główna bohaterka Ruby na pewno. Na początku też mnie irytowała, ale potem jednak ją pokochałam, jakby tak, bardzo fajna jest. Jest takim połączeniem osoby, która i troszeczkę taka wycofana, ale potem widać, że znajduje sobie tą siłę, która jej pomaga tak dążyć do celu i to jest według mnie, że jakby my idziemy z tą bohaterką przez cały czas jej przemiany i to jest takie właśnie przyjemne i fajne, bo zauważamy jej właśnie takie przemiany i zmianę myślenia. Potem mamy osobę, którą po prostu kocham te osoby. Jest to, uwaga, uwaga, Liam, chłopak taki, z którym ona się przyjaźni, powiedzmy, z którym też jej dużo pomoże. Mamy tu potem również bardzo śmieszne przezwisko, Pulpeta. Jest to też chłopak takim racjonalny, który zawsze myśli rozsądnie, czyta dużo książek, on jest najmądrzejszy z ich grupy. I mamy też małą dziewczynkę Zu, która ma pewien problem, o którym dowiecie się, jeżeli przeczytacie książkę.
Co oznacza powieść dystopijna?
Szczerze mówiąc, nie mam jakiegoś dokładnego wytłumaczenia takiego, które mogłabym, że tak powiem, powiedzieć, ale wydaje mi się, że to takie bardziej, że... No jest takie bardziej postapokaliptyczne, że coś, co mogłoby doprowadzić świat do zagłady pseudo. Myślę, że o to chodzi.
Czyli tutaj zagrożenie tą zarazą może sprowadzić, że świat zginie. No i rozumiem, że grupa, do której należy Ruby, będzie ratowała świat.
Tak, będzie. I właśnie tutaj mamy tyle zwrotów akcji, które się dzieją. Dla mnie to jest po prostu, jak ja tam siedziałam w niektórych momentach, musiałam zamknąć książkę, popatrzeć się przed siebie, pomyśleć w ogóle, co się stało i potem dopiero... Zamknęłam książkę, popatrzyłam się i myślę, o wow, nie wierzyłam, że to się w ogóle stało. Mamy bardzo dużo zwrotów akcji, bohaterowie są cudowni, po prostu naprawdę pokochacie ich. No i dla mnie to jest po prostu miłość mojego życia. I cieszymy to, że będą jeszcze dwa tomy, więc jakby to mnie pociesza jeszcze.
Że nie rozstajesz się z bohaterami? Wymienimy ich imiona.
Ruby, Liam, Pulpet i Zu.
I to są nastolatkowie?
Tak, są to nastolatkowie. Dziewczynka to dziecko.
To nie jest takie zupełne science fiction, bo to nie jest wymyślona planeta, tylko...
Tylko jest to po prostu Ziemia.
Historia dzieje się...
W Ameryce Północnej, tam jest połączenie chyba Virginii i jakiegoś jeszcze innego stanu. To jest według mnie książka na pewno nie dla młodszych, tylko jest to przynajmniej tak 14 lat. Tak według mnie.
Młodsze osoby, rozumiem, mogą się pewnych rzeczy przestraszyć.
Tak, mogą. I po prostu tam to będą takie brutalne, można powiedzieć, sceny, które po prostu lepiej, żeby dla starszych po prostu.
Zachęcamy do czytania tej książki. Mroczne umysły Aleksandra Bracken. Karolina szczególnie pokochała tę książkę.
Tak, szczególnie i serdecznie polecam wszystkim osobom, naprawdę. Ta szczególnie mnie urzekła i naprawdę jestem ogromną fanką. 5 na 5 gwiazdek, 10 na 100, wszystko.
Do pełnego obrazu, czym jest powieść dystopijna, wyjaśnię, że to utwór fabularny z dziedziny literatury fantastyczno-naukowej przedstawiający czarną wizję przyszłości. Zapamiętajcie, bo jak się okazuje, to mocno wciągający gatunek. Po przerwie czas na porcję wiedzy o warszawskich muzeach.
Bardzo chciałbym wiedzieć, kto w tej książce mieszka, czerwony kapturek. Czy królewna Śnieżka, może kocur w butach, może calineczka, straszny smok wawelski, albo pastereczka, kiedy czytać się nauczę, będę czytał już bez końca, jedną książkę, drugą, trzecią i tak dojdę do tysiąca.
Kiedy czytać się nauczę,
będę czytał już bez końca,
jedną książkę, drugą, trzecią,
tak bez końca. Będę wreszcie wiedział, kto w tej książce mieszka, czerwony kapturek, czy królewna Śnieżka, czy dzikie łabędzie, czy Tomcio Paluszek, straszny bazyliszek, czy biedny kopciuszek. Kiedy czytać się nauczę, będę czytał już bez końca, jedną książkę, drugą, trzecią i tak dojdę do tysiąca.
Kiedy czytać się nauczę, będę czytał już bez końca,
jedną książkę, drugą, trzecią,
tak bez końca.
Aleksandra Artymowska, Zagadkowe Muzea w Warszawie, przewodnik i zabawy dla poszukiwaczy przygód. Książkę wydało wydawnictwo Kropka, a zapoznała się z nią Zuza. Czy to jest taki przewodnik i podpowiedź, czego można się spodziewać po warszawskich muzeach, ale pod kątem tego, co dzieci chciałyby tam zobaczyć?
To właśnie jest taki jakby pokaz tego, jakie muzea można znaleźć w tym oto w Warszawie. To jest właśnie takie miasto, gdzie jest bardzo dużo tych muzeów. Można tam zobaczyć, że na przykład jest o Powstaniu Warszawskim albo o dawnej kulturze polskiej. Ja uważam, że to na przykład jest dla osób, które na przykład chciały pojechać do Warszawy i chcą zobaczyć te muzea, chcą zobaczyć jakie są i jakie by mogli zwiedzić, albo dla osób, które właśnie też mieszkają w Warszawie, ale jeszcze nie każdy zwiedzili, albo zwiedzili niektórych, chcieliby jeszcze zobaczyć jakie są jeszcze.
Czy ciebie jakieś muzeum tutaj z tych warszawskich szczególnie zainteresowało i po zapoznaniu się z tym, co ma to za oferowanie, stwierdziłaś, że tak tam chciałabym pojechać?
Dla mnie było takie jedno z moich ulubionych, to było Muzeum Geologiczne, czyli że tam było mnóstwo właśnie takich minerałów, tam też były niektóre ze szkieletów z na przykład mamutów albo jakichś już zwierząt, które już wyginęły. Tam niestety nie ma dinozaurów. Dinozaury są w innym muzeum, gdzie na przykład są w Muzeum Ewolucji. Kiedy patrzyłam na te wszystkie muzea, bardzo mi się też jeszcze spodobało Muzeum Neonów, które właśnie pokazuje różne dawne reklamy w Polsce. Też mówi, gdzie stworzono właśnie neony. Pierwszy raz się dowiedziałam, że we Francji, ja zawsze uważałam, że na początku to się rozprzestrzeniło w Ameryce, ale no, pozory mogą mylić i stereotypy również. Tutaj mamy mnóstwo tych muzeów, też dla osób, które bardzo lubią lalki. Na przykład tu jest Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek. Nie, oczywiście tam są lalki, które są z różnych krańców całego świata. Na przykład mamy niemieckie, mamy też chińskie. Też są tam też i polskie. Najczęściej pokazują te lalki takie normalne życie, no, normalny taki domek, nie taki jak na przykład mamy z Barbie, bo z Barbie to wiadomo jest duży różowy, tylko właśnie pokazuje jak na przykład jest taki, była tam niemiecka, jest taki pokazany niemiecki jakby klasa, niemiecka klasa, gdzie właśnie była tam pewna lekcja. Ale niestety nie powiedzieli, jaka to jest.
No może jedna z przykładowych lekcji. Jest coś dla chłopaków? Jakieś muzea byś podpowiedziała?
Tak, właśnie jest mnóstwo, bo jeżeli ktoś lubi właśnie dinozaury, to właśnie jest tam Muzeum Ewolucji. To jest strasznie dużo. Na przykład tutaj nawet jest powiedziane o Łazienkach Królewskich. Tutaj też są na przykład to Powstaniu Warszawskim, jak już mówiłam. To też by się na pewno chłopakom spodobało ze względu na to, że tam też można znaleźć jakieś bronie z ubiegłego wieku.
No i myślę, że to Muzeum Neonów, o które wspominałaś, to jest takie muzeum, które mogłoby się spodobać tak naprawdę każdemu. Sama jestem nim zainteresowana. Tę książkę Aleksandry Artymowskiej, Zagadkowe Muzea w Warszawie, przewodnik i zabawy dla poszukiwaczy przygód, polecamy osobom, które chciałoby trochę więcej dowiedzieć się o muzeach w Warszawie, a potem zobaczyć je na żywo, Zuza.
Tak. Tutaj jest bardzo fajnie to powiedziane, ponieważ na początku powiedziane, co się dzieje w tym muzeum, na czym polega to muzeum, i o co w ogóle w nim chodzi. Później jest jeszcze zadanie właśnie związane z tą właśnie stroną, że na przykład ja mam takie zadanie z maskami indyjskimi, trzeba było powiedzieć, które ma na przykład oznak kobry, gdzie tam było powiedziane, że to jest takie, bo dla nich było właśnie w Azji lub w Indiach jednym z ważniejszych gadów albo zwierząt, tam też jest jeszcze, co można znaleźć w muzeum, że tam też są zagadki, co mógłbyś znaleźć w muzeum i czy mógłbyś znaleźć kilka podobnych masek, jak tutaj w tej książce.
Czyli można troszeczkę poczuć klimat muzeum, zanim do niego pójdziemy, tak żebyśmy wiedzieli już troszeczkę o muzeum, zanim do niego trafimy. Polecamy tę książkę teraz, zwłaszcza w ferie, kiedy jeszcze sporo osób się porusza i odwiedza różne miejsca, między innymi myślę, że też wiele osób trafia do Warszawy, a tutaj przewodnik, co w Warszawie zobaczyć oprócz takich głównych atrakcji, bo pewnie wiele osób jedzie do Centrum Nauki Kopernik, a warto też pomyśleć o odwiedzeniu kilku fajnych muzeów.
Tak, tu jest mnóstwo, to jeszcze na przykład, niestety ich teraz nie zliczę, ale na przykład mamy tu stację muzeum, mamy tu jeszcze Muzeum Ziemi, mam też na przykład Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla właśnie Jana III w Wilanowie. Mamy tu też Muzeum Wojska Polskiego, to też właśnie też dla chłopaków, też dla dziewczyn, bo mi się zdaje, że niektóre dziewczyny też by chciałyby zobaczyć na przykład jakieś takie prawdziwe bronie polskie albo prawdziwy mundur. Też tutaj mamy muzeum etnograficzne. Mam też tutaj jeden z muzeum pokazując takie drewniane laleczki, takie drewniane postacie symbolizujące niektóre z wierzeń w dawnej Polsce czy wierzeń z Biblii.
Tę książkę polecamy wszystkim osobom, które lubią albo dopiero polubią odwiedzanie muzeów. Jeżeli chcecie, by zagadkowe muzea w Warszawie, przewodnik i zabawy dla poszukiwaczy przygód, którą napisała i zilustrowała Aleksandra Artemowska, wydało wydawnictwo Kropka, napiszcie, jakie muzea polecacie innym do odwiedzenia w czasie ferii i nie tylko. Odpowiedzi wyślijcie na maila zamkolandia@radio.rzeszow.pl lub na messengera Zamkolandii, wpisując wieki imię dziecka. Za pierwszą polecajkę, która dotrze na maila lub na messengera, przekażę ten szczególny przewodnik po warszawskich muzeach dla dzieci.
Gdy pani się w radiu spytała, jakie są nasze marzenia, to zaraz ten list napisałam, bo któż by marzeń nie miał.
Po pierwsze mieć dużo chomików, lornetkę i domek malutki, i żeby się umieć
w piosenkę.
teraz książka Justyny Bednarek, Babcocha. Rozmawiałam o tej książce między innymi również z autorką w grudniu. Tam zdradziła nam trochę historię powstania tej książki, skąd wzięła się tak naprawdę Babcocha, ale ja pytam Zuzy. Zuza, co myślisz o tej książce?
Ja myślę, że to jest taka dobra książka na przykład na dobranockę, na przeczytanie takiemu dziecku, na przykład góra dwa lata do góry, ponieważ tu są bardzo krótkie rozdziały i bardzo czytelne. Książka pokazuje historię tej właśnie babcochy, co przeżyła, i też pokazuje inne postacie, jak na przykład mamy tutaj pewnego pana gołębia, mamy tu też powiedziane, czym się zajmowali i co czuli właśnie do babcoch. Tam też mamy pewną dziewczynkę, która się nazywa Bernadetta, i pewne to stworzenie, orzechowe licho, jak sama nazwa wskazuje, została stworzone przez orzech, który jest właśnie taki, no bardzo lubi psoci.
Psoty, tak,
bardzo lubi psoty. Ale jest czasami nawet posłuszny babcosze i też chciałby pomóc innym postaciom z tej książki, żeby lepiej im się jakby tak nożyło.
Czy polubiłaś postać babcochy? Bo to taka, można powiedzieć, dobra wiedźma, która nagle pojawia się w pewnej podkarpackiej miejscowości, ląduje tam, poznaje właśnie Bernadetę i też jej pomaga. Czy ty polubiłaś główną bohaterkę?
Tak, fajna jest. To nie jest taka zwykła babcocha, którą można uznać, że to jest taka wiedźma, jak na przykład z Jasia i Małgosi, tylko ona na przykład zamiast miotły ma na przykład chmurkę. Leci sobie na chmurze. Też babcocha właśnie pomaga bardziej w miły sposób, nie zjada na przykład dzieci, jak to się mówił o innych wiedźmach, też ma niektóre w sobie te stereotypy, ale robi tak rzeczy, żeby ci ludzie byli zadowoleni. Na przykład była taka pewna historia, gdzie to była bardziej nauczka, gdzie pewien pan po grillu zamiast wyrzucić do śmieci, wyrzucił do lasu. No i się to babcosze nie spodobało, więc postanowiła go ukraść tym, że pewna puszka będzie ciągle za nim chodzić. Z tyłu nie wytrzyma i wziął i wszystkie te śmieci, które właśnie zostawił następnego dnia, wyrzuci po prostu do śmieci. I wtedy ta klątwa też już ucichła, już ta puszka do niego nie wróciła, więc tutaj też jest mnóstwo morałów. I też można zobaczyć mnóstwo takich ciekawych rzeczy w tej babcosze.
Babcocha tutaj pokazywała temu panu akurat, dlaczego nie śmiecić w lesie i jakby to było, jakby te śmieci, które zostawił za nim chodziły, to wcale nie jest przyjemne. W ten sposób nauczyła go i tak nie tylko jego uczy pewnych rzeczy, prawda? Bo właśnie tak. Babcocha uczy, ale też sprawia, że ten świat wokół jest przyjemniejszy.
Pomogła też Bernadecie w tym, ponieważ Bernadeta nie miała mamy, miała tylko tatę, który niezbyt się nią zajmował. On tak bardzo lubił łowić ryby i bardzo ciekawe było to, że Bernadeta, nawet jeżeli chciała swoją mamę, to i tak była miła dla swojego taty, też mu pomagała w różnych rzeczach. I babcocha też maczała swoje w tym palce, ma palce u nogi, bo najczęściej to właśnie pstrykała palcami u nogi i wtedy pojawiały się te wszystkie klątwy i magiczne sztuczki. I też pomagało nim w tym licho, ponieważ licho, gdy zauważyło taki pewien eliksir miłości, postanowiło dać temu oto tacie Bernadecie miłosną miksturę do soku malinowego. I żeby zakochać się pewnej kobiecie, żeby właśnie Bernadetta miała
mamę.
Babcocha nauczyła właśnie tatę Bernadety, żeby bardziej się interesował córką, ponieważ właśnie Bernadetta właśnie chciała tej pomocy właśnie taty, ponieważ czuła się jakby taka osamotniona.
No była po prostu dzieckiem, a każde dziecko chce, żeby rodzice się nim zajmowali.
Tak, czy kiedy wszystko zrobiła już dobrze, to babcocha po prostu odlatuje w inne miejsce. Tak samo było właśnie, jak mówiłam, mnie nie ma krwi, czyli że kiedy też było właśnie po weselu, że kiedy wszystko się już układało, dzieci były szczęśliwe tak samo jak ich ojciec, postanowił po prostu polecieć, zniknąć. Dla następnych dzieci na przykład.
Właśnie, prawdopodobnie wyobrażamy sobie od razu, że babcocha komuś innemu pomaga, prawda?
Tak.
Tę książkę Babcocha Justyny Bednarek z ilustracjami Daniela de la Tour, które wydało wydawnictwo Poradniaka, polecamy po prostu dzieciom oraz rodzicom. Ty byś komu poleciła?
Poleciła chyba każdej osobie, bo na przykład osoby młode, na przykład moja siostra pewnie by przeczytała to, gdyby miała ochotę, to by mogła to posłuchać, ponieważ nie dość, że są krótkie, jak właśnie mówiłam, to jeszcze są miłe i można sobie to szybko i bez żadnych problemów przeczytać.
Ale ja wiem, że ty przeczytałaś Babcochę Justyny Bednarek z ilustracjami, jak powiedziałam, Daniela de la Tour i Przypomniałaś sobie, że znasz jeszcze jedną książkę, którą napisała Justyna Bednarek.
Tak, też tak samo zilustrował ją Daniel de la Tour. Właśnie to się nazywa Niesamowite przygody 10 skarpetek, 4 prawych i 6 lewych. Ja czytałam to akurat na pewnym konkursie z mojej szkoły. Bardzo mi się podobało, bo opowiada o niektórych skarpetkach, które się zgubiły i główna bohaterka musi je po prostu znaleźć. Fajnie się to czyta, ale jest dużo obrazków. Tutaj mamy różne skarpetki. Każda jest inna. I zawsze każdy wie, że to jest problem, kiedy na przykład mamy 2 skarpetki, jedna ci się zgubi i niby gdzie jest, więc...
No i tutaj jest wyjaśnienie trochę, gdzie i w jaki sposób te skarpetki giną i uciekają z domów. Zuza, a jeżeli ja bym ci powiedziała, że Justyna Bednarek napisała jeszcze kilka innych części przygód niesamowitych skarpetek, też bandy, frotte i te historie rozwijają się, to już są na przykład takie powieści, bardziej przygodowe skarpetek też. Czy miałabyś ochotę przeczytać?
Tak, chętnie bym przeczytała, też bym chętnie poleciła innym osobom. Uważam, że właśnie Justyna Bednarek, która właśnie tworzy te wszystkie książki dla dzieci, to uważam, że bardzo fajnie pisze, fajnie się to czyta, więc uważam, że mogłabym przeczytać więcej takich jej książek.
Zuza, już kolejny raz mówiłyśmy, kto zilustrował te książki, bo jeżeli chodzi o skarpetki i babcochę, to był Daniel de la Tour. Jak podobają ci się ilustracje?
Mi się bardzo podobają, są bardzo kolorowe, są bardzo, niektóre są nawet zabawne. Też gdyby na przykład ktoś nie wiedział, że właśnie Daniel de la Tour zilustrował te 2 książki, to można dać się zobaczyć po style rysowania, że na przykład mamy pewną postać, na przykład człowieka i można zobaczyć, że te oczy albo cała ta postać jest bardzo podobna do tej drugiej książki. Uważam, że właśnie jak mówiłam, to są bardzo kolorowe postacie, też bardzo zabawne, też mają te swoje jakby dociągłości, tak mogę powiedzieć. Dla małych dzieci, które bardzo lubią kolorowe rzeczy.
Ja wiem, że są całe warsztaty też tworzenia skarpetek. Można sobie zrobić taką skarpetkę.
Też można na przykład zrobić jeszcze pacynkę właśnie podobną do właśnie niesamowitych przygód 10 skarpetek.
Powiedz mi, w którym momencie się zorientowałaś, że już znasz te rysunki, jak czytając babcochę i książki Justyny Bednarek?
Tworzyłam sobie właśnie te 2 książki na pewnej stronie, gdzie najczęściej było na przykład pokazani ludzie. No i kiedy właśnie patrzę na oczy i otwieram sobie jeszcze książkę naszej kochanej babcochy, no wtedy widzę, że te oczy są bardzo do siebie podobne.
I dlatego wtedy zwróciłaś uwagę, kto ilustrował. No proszę, więc rzeczywiście uważne czytanie książek też powoduje, że dowiadujemy się innych różnych rzeczy, czyli na przykład, że ktoś polubił tego samego ilustratora. I rzeczywiście Justyna Bednarek z Danielem de la Tour wiele, wiele książek razem ona napisała, a on zilustrował. Bardzo przypadli sobie do gustu, jeżeli chodzi o to, co się dzieje tutaj w książkach. I myślę, że z przyjemnością też my oglądamy i czytamy te książki, bo te książki to są dla małych i troszkę starszych, bo potem można powiedzieć, że skarpetki rosną tak, by historie były coraz bardziej poważne, tak się by podobały trochę starszym dzieciom. Bo jak powiedzieliśmy, te skarpetki są dla młodszych, uwielbiają te historie przedszkolaki, a potem już kolejne historie ocierają się o nastolatki, bo myślę, że takie 12-13-latki chętnie przeczytają jej ostatnią książkę o... A ja dziękuję Zuzie za przeczytanie książek i jeszcze na koniec jedno pytanie. Jak na feriach? Dobrze jest?
Tak, jest super. Mi się bardzo podoba, na samym tygodniu będę się jeszcze uczyć.
No. Chyba mniej się podoba, ale podoba ci się, że spadł śnieg?
Tak, ale jest, trochę się boję, że za kilka dni znowu stopnieje, jak to bywa w Polsce. Ale uważam, że może jeszcze dłużej pobędzie, że będę mogła się jeszcze pobawić z moją siostrą, jak i pobawić się z moimi koleżankami, którym się z nimi mogę na przykład spotkać.
To życzę ci jeszcze tygodnia udanych ferii, dużo wypoczynku i dużo dobrych książek.
Dziękuję bardzo.
Zamkolandia. Jeżeli chcecie sami poznać przygody babcochy, które opisała Justyna Bednarek, a wydało wydawnictwo Poradniaka, napiszcie, na czym przyleciała babcocha do Dydni, gdzie pomagała m.in. Bernadecie. Odpowiedzi wyślijcie na maila zamkolandia@radio.rzeszow.pl lub na messengera Zamkolandii, wpisując wiek i imię dziecka. Zachęcam Was też do posłuchania mojej rozmowy z Justyną Bednarek w grudniowej Zamkolandii Czytelniczej, gdzie autorka zdradza, skąd bierze pomysły na książki i bohaterów. Audycję można znaleźć na stronie Radia Rzeszów w zakładce Audycje Zamkolandia. To już wszystko, co przygotowałam dla Was w Zamkolandii Czytelniczej. Udanego śnieżnego tygodnia ferii i nie zapominajcie o książkach. Do usłyszenia, Małgorzata Iwanicka.
Skakać nie umiała i był osioł nieuparty, opowiadał niezłe żarty.
Była krowa niełaciata i skowronek, co nie lata, między nimi daje słowo, miło bardzo kolorowo.
No bo w tym jest rzeczy sedna, że na świecie jest niejedno, choć nie wszyscy tak.
Baran, który muczał, wilk, co szczekał, potem buczał. Tak co fruwać nie potrafił, bez grzebienia kogut się przytrafił.